Sponsorem audycji jest Totalizator Sportowy. Właściciel marki LOT to jeden z największych mecenasów polskiego sportu i kultury. Oficjalny partner Polskiej Ligi E-Sportowej, partner tytularny Dywizji Profesjonalnej oraz partner serwisu Weszło eSport. LOT to gry liczbowe oraz loterie pieniężne. Grając wspierasz inicjatywy sportowe oraz kulturalne. Dzięki naszym graczom przekazaliśmy już ponad 14 miliardów złotych na te cele. Teraz gramy także dla e-sportu. Wygrywamy razem!
Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Paweł Książek, a to oznacza kolejną godzinę z e-sportem na antenie Weszło FM. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat sceny League of Legends, na temat tego, co na tej scenie się dzieje, głównie polskiej. Na razie odpoczniemy od tematu Mistrzostw Świata, które cały czas gdzieś tam poruszane są we wszystkich audycjach, we wszystkich programach i tak dalej. Wiemy, że Polak tam walczy o finał tego turnieju, walczy o ten historyczny sukces, czyli podniesienie pucharu. Do tego będziemy wracać w kolejnej audycji, ale dzisiaj skupimy się na polskim podwórku, bo tutaj wystartowały na razie kwalifikacje do Pucharu Polski, w którym pierwsze drużyny zapewniły sobie już awans do turnieju głównego i między innymi o tym właśnie dzisiaj porozmawiamy. Będzie też o off-seasonie dla polskich zawodników, o transferze Czajka do Illuminar Gaming, więc takie trzy tematy i poruszymy je z dyrektorem operacyjnym Illuminar Gaming, z Adamem Kozierowskim. Chyba już się słyszymy. Cześć Adam.
Cześć Paweł, witam Ciebie, witam Państwa.
Na start chyba warto zacząć od tej najbardziej aktualnej informacji, czyli Trinity Force Pucharu Polski. Dla Was informacji nie do końca przyjemnej, bo w tych pierwszych kwalifikacjach odpadliście z zawodnikami, z którymi być może nie powinniście przegrać, ale jak Wy traktujecie tą porażkę, to odpadnięcie z tych pierwszych kwalifikacji?
Wiesz co, na pewno jest ona budująca pod takim względem, że gracze mimo, że przegrali tą jedną mapę na... No, bądź co bądź, mimo wszystko nie znanych zawodników, tylko tych, którzy w zeszłym sezonie mieli okazję grać w Ultralidze. Mimo że przegrali, jednak bardzo dobrze im się gra. Stwierdzili, że ten zespół wypali, tak, i będą mogli w przyszłym sezonie zawojować jeszcze więcej. Wiadomo, to jest jedna mapa, też nie możemy wyrokować składu na podstawie tej jednej gry. Myślę, że na pewno uda im się dostać w przyszłych kwalifikacjach, także nie ma problemu. Też trzeba wspomnieć, że skład tak naprawdę do tej pory trenował, tylko mieli dwa bloki treningowe w zeszły weekend, bo na świeżo się złożyli, no i też dochodzi trochę zardzewienie tak zwane off-seasonowe, więc myślę, że powoli to będą rozcierać i będzie coraz lepiej. Też dzisiaj grają kwalifikacje do innego turnieju, także cały tydzień teraz będą w gazie.
Czyli smutku nie ma, raczej jest taka pozytywna energia, bo gdzieś tam widać faktycznie, że ten Czajek przypasował do składu.
Tak, jak najbardziej są zadowoleni, także nie mogę się doczekać. Też no, ten turniej wypadł tak znienacka trochę, bo też nie ukrywam, że budowaliśmy skład przygotowany z myślą głównie o Ultralidze, ale myślę, że to będzie dobra okazja, żeby przestrzeć te szlaki.
A z tego względu właśnie, że turniej trochę znienacka wypadł, wy stworzyliście skład kilka dni temu, to traktujecie ten turniej, w sensie stawiacie jakieś minimum przed drużyną w tym turnieju, czy to ma być właśnie tylko takie przetarcie i tak naprawdę nawet jeśli nie będzie ich w top 3, no to nic się nie dzieje?
Znaczy dla mnie najważniejsze jest to, żeby się dostali, tak? A co będzie dalej, jak im pójdzie, to zobaczymy. Też myślę, że jeżeli im się nie uda odpukać, dostać, nie będzie wielkiej tragedii, dlatego mówię, że jednak Ultraliga jest najważniejsza. Ten turniej jest takim lekkim przygotowaniem, też dla nich możliwością, żeby wykorzystać jakoś ten off-season. Bo jednak poza oglądaniem Worldsów to nie mają za bardzo co robić. Ale myślę, że dostanie się na turniej to będzie taki cel najważniejszy i dalej zobaczymy, tak, co będzie, bo też tak naprawdę startują składy z zeszłego sezonu Ultraligi Kikiago niezmienione, reszta trochę pozmieniana mimo wszystko i oni są na pewno faworytami. My myślę, że jesteśmy takim cichym pretendentem, się daje to 3-4, jeszcze zobaczymy. Pompa ma też dość mocne składy, także myślę, że zobaczymy, ale to top 8, czyli główny turniej, myślę, że jest w naszym zasięgu.
To chyba też jest fajne, że właśnie te wszystkie drużyny, o których wspomniałeś, zdecydowały się na wzięcie udziału w tym turnieju. Nie ma tak, że odpoczywają, tylko faktycznie stwierdziły, że zagrają, spróbują swoich sił i dzięki temu ten turniej no, też fajniej wybrzmiewa, no bo można tam znaleźć wiele ciekawych potyczek.
Tak, no wiemy po scenie CS-a, tak? To nie ma za dużo odpoczynku, ile graczy mają po tydzień, dwa i tak naprawdę grają dalej turnieje. Tak samo w LoL-u po EU Masters trochę już minęło czasu, także myślę, że jest trochę ten głód rywalizacji, bo to nie to samo, co granie jednak solo kolejki rankingowych, zwłaszcza teraz, kiedy tak naprawdę one nie mają aż takiego znaczenia, bo już jest końcówka sezonu dla nich i po prostu no, mogą sobie pograć na drużyny na swoim poziomie, tak? Mhm.
Jak ty oceniasz właśnie takie podejście do off-seasonu, w sensie organizacji Pucharu Polski? To jest idealne rozwiązanie obecnie dla polskiej sceny, czy gdzieś tam widzisz inne rozwiązania, które można by wprowadzić?
Znaczy, patrząc na Europę, mamy różne podejścia, bo mamy puchary, tak jak jest Iberian Cup, czy też w Niemczech jest organizowana, ale jest też liga zimowa, z tego co pamiętam, robiona, także... Są różne sposoby. Myślę, że ten puchar jest taki dobrym pomysłem na to, żeby zaangażować też nie tylko tą scenę profesjonalną, powiedzmy, tylko też uderzyć w graczy semi-pro. Być może jakby ten turniej będzie też możliwością na to, żeby gracze, którzy zazwyczaj nie mają tej siły przebicia do ultraligi czy też do drużyn, mówimy tutaj o tych niższych ligach, Grimor, tak, czy tam U-Gaming, będą mogli się pokazać w tym turnieju. Być może też wpłynie na transfery w przyszłym roku, tak? Czyli to, jeżeli jakiś zawodnik naprawdę fajnie się pokaże, no to będzie miał szansę spróbować swoich sił w najbliższym sezonie Ultraligi. Także jak najbardziej jest to bardzo fajna inicjatywa dla drużyn profesjonalnych, ale też bardzo duży ukłon w stronę tych drużyn poziom niżej, tak?
No właśnie, ale z drugiej strony patrząc bardziej z waszej strony, czyli drużyny profesjonalnej, drużyny na co dzień występującej w Ultralidze, nie lepszym rozwiązaniem byłoby, żeby, nie wiem, top jakieś tam z Ultraligi otrzymywało bezpośrednie zaproszenie do tego turnieju? Bo tak jak mówisz, jakby dla tych drużyn, które w Ultralidze nie biorą udziału, które są bardziej amatorskie, no to jest to fajne rozwiązanie, bo faktycznie mogą się zmierzyć z mistrzem EU Masters i tak dalej, mogą się zmierzyć z tymi zawodnikami z topu, ale jak to z waszej perspektywy tej drużyny właśnie z drugiej strony wygląda?
Znaczy, z jednej strony jest taki system, na przykład jeżeli mam 8 drużyn, to dwie drużyny z zaproszeniem 6 kwalifikacji też jest dobrym rozwiązaniem, że na przykład zaprosi te Kikiago, ale z drugiej strony dla nich przejście kwalifikacji to jest tylko formalność, więc myślę, że nie są poszkodowani względem tym formatem, bo i tak się dostaną. A też mi się wydaje, też daje to możliwość innym drużynom, że tak powiem, spróbowania sił na nich, a nie dopiero w turnieju głównym i też dla nich jest to lekka rozgrzewka, bo jednak wczoraj na przykład mieliśmy mecz AGO na KIK, więc to już było spotkanie na szczycie. Więc ja nie widzę na przykład zbytniej różnicy pomiędzy zaproszeniem części drużyn a pełnymi kwalifikacjami. Jedynie taka, że po prostu te drużyny muszą sobie zagrać te kwalifikacje, tak? Mhm.
A te drużyny właśnie amatorskie twoim zdaniem, czy półprofesjonalne twoim zdaniem wykorzystały dobrze te szanse? Jak patrzysz na liczbę uczestników, których wczoraj chyba było 55, to jest fajna liczba, jeśli chodzi o taki turniej, czy gdzieś tam masz trochę taki żal do tych zespołów, że no, taka szansa, wy w takim małym gronie się zapisaliście?
Znaczy, czy to jest mało, tak? I biorąc pod uwagę, że 5 zawodników przypada na jedną drużynę, to nie powiedziałbym, aczkolwiek no na pewno też dużo osób się obawia, tak, wiedząc, że no dobra, po co się zapiszemy, skoro i tak pewnie wejdzie AGO, KIK, tak, Illuminar, Pompa i dla nas raczej nie będzie miejsca. A dlaczego nie zapisać się, tak? Chociaż składa na przykład kolegów i spróbować się zagrać, tak? To nie tylko o to chodzi, żeby się dostać do turnieju, tak, ale możliwość zagrania w kwalifikacjach czy spróbowania sił, na jakim się poziomie jest. Jest dobrą okazją na to, tak? Dużo osób się zastanawia, że nad tym, że na przykład mają jakiś tam wysoki poziom na rozgrywkach rankingowych na serwerze i co musi zrobić, żeby zagrać pro. No to jest takie kwalifikacje, to jest dobra okazja, żeby sprawdzić, no tak naprawdę, jaka jest przestrzeń, jaka jest różnica między nimi a tymi drużynami lepszymi, tak?
Trochę chyba też jest tak, że te drużyny nie tylko w LoLu, czy nie drużyny, tylko zawodnicy, nie tylko w LoLu, ale i w CS-ie, mają teraz inne podejście niż kilka lat temu, że kiedy się formowało całe drużyny, próbowało się swoich sił jako drużyna nawet bez organizacji dostać się do jakiegoś turnieju, później zawalczyć o te kontrakty. To teraz jest chyba trochę tak, że właśnie te indywidualności szukają drogi w pewnym sensie na skróty, że szukają właśnie możliwości wzięcia udziału w testach w drużynie. Raczej nie budują tych składów, żeby przechodzić przez kwalifikacje, z tego slota w Ultralidze wygrywać i tak dalej. Też masz takie wrażenie?
To troszkę tak jest. Mi się też wydaje, że im więcej drużyn, tym lepiej. Biorący udział w takich turniejach, też to jest dobra okazja dla drużyn no typowo z Ultraligi, tak? W sensie jakby to jest scouting ułatwiony, bo w zeszłym roku mieliśmy czy to projekty Devilsów, czy naszą akademię, tak? Żeby sobie znaleźć tą taką pulę graczy, która będzie mogła zasilić drużyny, ale teraz tak naprawdę ten turniej jest super okazją dla trenerów ultraligowych, czy też drugiej ligi ultraligi, żeby skautować, popatrzeć sobie graczy. Może w naszym przypadku to nie, bo już mamy skład kompletny, ale no nie jest wykluczone, że nie będziemy robić kolejnej akademii i na przykład będziemy też patrzeć na pewno na to, jak gracze poszczególni, czy też drużyny zaprezentują się w tych kwalifikacjach i całym turnieju.
A co gdzieś tam macie w planach stworzenia akademii, czy trochę takiego zaplecza z młodych zawodników, którzy byliby gotowi w każdym momencie, żeby wbić do tego pierwszego składu, bo przyglądają się treningom, bo mają kontakt z trenerem i tak dalej?
To znaczy, tak jak już wspominaliśmy przy ostatnim sezonie Ultraligi, kiedy powstała druga liga, i chcieliśmy od razu wchodzić w ten projekt, ponieważ raz, że był robiony na szybko, dwa, że też nie wiedzieliśmy, jak on będzie wyglądać. I to nie jest sztuka tak naprawdę wystawić drużynę i zabrać do składu, ale chodzi o to też, żeby zapewnić im rozwój, tak jak na przykład nasza była akademia, tak? Dwóch graczy gra u nas w składzie ultraligowym, trzech graczy miało okazję grać w innych drużynach, także bardziej chodzi o to, żeby tych młodych chłopaków nie skrzywdzić, tak? Wziąć z łapanki, że tak powiem, kolokwialnie i wyrzucić na drugą ligę, to nie jest żadna sztuka. Bardziej chodzi o to, żeby dać im szansę rozwoju i na pewno jeżeli nadarzy się taki okres, że Bezum będzie miał chwilkę czasu wolnego, żeby poświęcić go na czy też znalezienie nowego trenera, czy właśnie akademii, to podejmiemy ten projekt na nowo.
A z czego wynika to, że wy w tym off-sezonie tak szybko ten skład zdecydowaliście się zakontraktować na kolejny sezon? Bo tak jak mówisz, właśnie jest ten Puchar Polski, można tam nowe talenty gdzieś tam obserwować, można też obserwować zawodników, którzy wracają na scenę, czy którzy cały czas grają, ale w nowych na przykład składach, i to byłaby taka okazja do tego, żeby być może właśnie znaleźć nieco lepszy skład, nieco bardziej, skład z nieco większym potencjałem i tak dalej. Dlaczego wy akurat już na tym etapie zdecydowaliście się, żeby ten skład zamknąć po prostu?
No nasze wakacje zaczęły się dość szybko, tak, bo odpadliśmy w serii na kick pierwszej ćwierćfinałowej, także zajęliśmy to 5-6 miejsce w zeszłym sezonie. No i chwila odpoczynku przyszła dla graczy, dla trenerów i zaczęliśmy potem rozmawiać z Bezumem na temat tego, co będziemy robić w przyszłym sezonie, tak? I ja powiedziałem jasno, że jakby moim celem na przyszły sezon będzie na pewno zakwalifikowanie się na Masters, to jest takie minimum, wiadomo, że każdy celuje zwycięstwo, ale jeżeli zakwalifikujemy się na Masters, to będzie dla mnie taki znak, że faktycznie ten sezon mogę zaliczyć do udanych i też mu to powiedziałem, i żeby sobie pomyślał, co by mógł zrobić w drużynie, czy zmieniać, czy nie zmieniać, czy może swoje podejście, żeby ten cel osiągnąć w następnym sezonie. No i dla niego tak naprawdę problemem była współpraca Mid-Jungle i wiedział, że jakby musimy coś popracować tutaj, czy podejściem, czy może innym stylem gry, czy faktycznie zmianą zawodnika w tym duecie, bo jeśli chodzi o botlane, to był nie do ruszenia tak samo to, bo zarówno Melonik bardzo dobrze się prezentuje, tak, jest młodym talentem, znaczy już nie takim młodym, starzym tak naprawdę, jedynie wiekiem, talentem na naszej scenie, tak samo botlane, no, nazywany przez Pukiego i Mystika, zacytuję, przyszłością naszej sceny, także myślę, że chłopaki tutaj na pewno są nie w przypadku. I tutaj padła właśnie decyzja nad popracowaniem na tym Mid-Jungle, no i Bezum stwierdził, że jednak to wzmocnienie faktycznie może być na midzie i to Czajek to był taki mój pierwszy w głowie kandydat, który mi wpadł do głowy, bo jakby nasz trener też dopiero z polską scenę śledzi, odkąd tak naprawdę przy niej pracuje, przy Ultralidze i może wcześniej troszkę przy Akademii. No i on przystał na ten pomysł faktycznie, poczekaliśmy aż się cały master skończy i stwierdziliśmy, że porozmawiamy sobie z Czajkiem, tak na początku z organizacją, potem z Czajkiem i tak do tego doszło, a też jakby idąc tropem poprzednich sezonów, gdzie drużyny tak naprawdę formują na koniec składy i już trochę czasem nie mają z czego przebierać, to wydaje mi się, że w tym sezonie faktycznie wymiana jednego zawodnika, skoro już byliśmy pewni 4 na 5, mogła nastąpić szybciej bez problemu, bo też to jest jakby dla niego stabilizacja, bo wie, na czym stoi, wie, gdzie jest, wie, nie musi się martwić o duży następny sezon, tak samo my już mamy skompletowany skład i możemy się zająć nad pracą nad nim, tak, zarówno czy treningi, czy pomoc psychologiczna, czy jakaś współpraca z trenerem, tak, mentalnym, czy performance coachem.
Mhm. A mówisz o tym, że ty jakby zaproponowałeś Czajka, ale czy taką finalną decyzję podejmował Bezum, w sensie, że to on miał takie ostateczne słowo, kogo zakontraktujecie?
Tak, jakby on ma pełną odpowiedzialność za skład, jeśli chodzi o graczy, tak? Jeżeli Bezum by powiedział nie, to jego słowo się dla mnie liczy bardziej osobiście. Jeśli pod kątem jak naprawdę gry, tak? Bo on ma wiedzę pod kątem gry. Ja mogę zawetować, nie wiem, oczekiwania gracza, czy też warunki, na które stoi, ale tak naprawdę jeżeli chodzi o to, czy będzie pasował do drużyny, czy jego grę, no to on jest na pewno lepszym ekspertem niż ja.
O Czajku jeszcze porozmawiamy trochę w dalszej części audycji, bo myślę, że to też ciekawy temat. Jeszcze chciałbym wrócić na chwilę do tego off-seasonu. Jak w takim okresie wygląda życie drużyny, która już ten skład skompletowała? Czy wy w ogóle macie z kim trenować? W sensie jest na tyle drużyn, które te składy mają skompletowane, że przychodzicie i trenujecie? Czy to jest tak, że wy dopiero powoli się rozkręcacie, ćwiczycie jakby wewnętrznie, a za jakiś czas bliżej sezonu będziecie trenować z innymi zespołami?
No na ten moment, jeśli chodzi o treningi, no to pozostają nam drużyny, które grają te zagraniczne kapy, tak, puchary, więc z nimi można umawiać na treningi, a jeśli chodzi o polskie drużyny, no to jednak tarło się, że Polacy nie trenują na Polaków, więc to jedynie na pucharze, ale myślę, że taki właściwy trening do Ultraligi to nastąpi dopiero po wyjściu nowego patcha, który zawsze jest co roku i wywraca grę do gry nogami. I dopiero wtedy zasiędziemy do takich poważnych treningów, a na razie to bardziej, żeby się rozgrzać i żeby rozegrać się jako drużyna.
Mhm. A to jest też taki okres, w którym gdzieś te obowiązki sponsorskie, medialne i tak dalej wykonujecie, żeby później drużyna miała nieco więcej czasu, czy mogła się tylko skupić na trenowaniu, czy to też jest jeszcze za wcześnie na tego typu rzeczy?
To znaczy my mamy ten komfort, że mamy tu sekcję naszą streamerską, która oprócz tego, że zapewnia rozpoznawalność, jakiś tam placement w internecie, to jeszcze oni są tak jak naprawdę głównym silnikiem napędowym, jeśli chodzi o wszelkie kwestie marketingowe. I gracze tutaj faktycznie czasem zdarza się, jeżeli na przykład dany partner jest na daną sekcję, że czasem są wykorzystywani marketingowo, ale jednak nie bez powodu influencerzy są po to też, żeby znieść ten ciężar, zdjąć ten ciężar trochę z graczy i mieli trochę więcej czasu na granie i trenowanie i to jest jakby ich priorytet. Mhm.
Czyli jakby na razie się nie szykuje, że te gracze będą się skupiać właśnie na tych dodatkowych rzeczach właśnie podczas tego off-seasonu, tylko raczej mają już takie no, czyste myśli, że wiedzą gdzie są, wiedzą z kim będą grać i mogą się tylko na tym skupić.
Tak, no teraz ich cel to są kwalifikacje zarówno do Pucharu Polski, jak i Omen teraz przygotował turniej we współpracy z ESL, także dzisiaj chyba quali będą grać pierwsze do tego drugiego turnieju. Więc ten cały tydzień będą grać, no i potem będzie puchar, tak? I ten drugi turniej, zobaczymy jak tam im pójdzie. I tak naprawdę minie nam listopad i już będziemy mieli grudzień, nowy patch, treningi i zaraz Ultraliga, także dużo tego czasu nie ma, jak się wydaje.
No to prawda, już w sumie faktycznie zaraz listopad, szybko leci ten czas od ostatniej Ultraligi, chyba dużo się po prostu też na tej scenie dzieje, czy we sporcie, dlatego to jakoś tak umykają te miesiące. A w tych właśnie miesiącach kolejnych, czy tygodniach macie zaplanowany bootcamp, czy jednak koronawirus no tak krzyżuje plany, że wy też musieliście trochę pozmieniać to, co planujecie dla tej drużyny?
No na pewno bootcamp, jeżeli będzie organizowany, to będzie dopiero po tym patchu dużym w grze, więc raczej celujemy w końcówkę grudnia, ewentualnie styczeń, tak, w zależności też jeszcze jakby zawodnikom będzie pasować, no bo wiadomo, mamy uczniów po części. Ale no na pewno bierzemy pod uwagę kwestie covidowe, bo jednak patrząc na to, co się dzieje dookoła, możemy się spodziewać, że jednak będą zaostrzone warunki, także jeżeli gracze po prostu będzie dla nich bardziej komfortowo nie jechać do bootcamp i być w domu, no to na pewno taka decyzja będzie uszanowana z naszej strony.
W sumie właśnie gracze są bardziej tacy bliżsi gry na lanie, czy wolą właśnie grać z domów i z tych takich warunków, do których są przyzwyczajeni na co dzień?
mi się wydaje, że to zależy też od gracza. Nasi na pewno będą woleli grać w studiu, no bo też jakby inne jest podejście wtedy do gry i można, inne czynniki wchodzą w grę, tak, zwłaszcza jak jest seria pięciomapowa, tak, to jednak taka gra w studiu dużo to daje, mają przeciwników naprzeciwko siebie. Myślę, że tacy prawdziwi nowicjusze, którzy są pierwszy sezon, to może faktycznie gra przez sieć im więcej daje, bo nie ma jednak tego stresu, blasku reflektorów i tak dalej. No ale nie wiem, wydaje mi się, że chyba jeszcze odpukać bardzo chciałbym, żeby przyszły sezon Ultraligi jednak miał miejsce w studiu, ale wydaje mi się, że jeszcze chyba następny sezon może będzie online.
No właśnie, czy tak naprawdę nie wiadomo, co z tą Ultraligą, w sensie chyba żadnych oficjalnych informacji jeszcze nie było dotyczących tej Ultraligi. Oczywiście wszyscy wierzą, pewnie wszyscy chcieliby, żeby ta Ultraliga była, no ale gdzieś takie trochę ryzyko jest, w sensie no jakby dopóki nie jest papier podpisany, dopóki nic nie jest ogłoszone, no to jest ryzyko, że może się nic nie odbyć. I co wtedy z drużyną Lola w Illuminar?
Co wtedy z drużyną Lola? Wtedy będziemy kombinować, tak? No też nikt nikogo nie będzie trzymał na siłę, to z niewolnika nie ma pracownika, tak? Takie znane przysłowie, więc to też nie jest tak, że oni są tutaj zamknięci i wtedy będziemy kombinować, co zrobić, aczkolwiek no, ja się raczej nie boję, że nie będzie czegoś związanego z Lolem w przyszłym roku, bo na pewno coś będzie, jeżeli nie Ultraliga, to może inna liga, inny turniej, także patrząc na to, że LOL jest drugą, a może raczej powiem, że na równi z CS-em, tak, teraz grą, jeśli chodzi o medialność w Polsce, no to...
Myślę, że chyba nawet wyżej, szczerze mówiąc.
Nawet ostatnimi czasy może wyżej, patrząc na jakby to, że już nie mamy Złotej Piątki, nie mamy Virtus Pro, już takich sukcesów, to faktycznie myślę, że nie mamy się o co bać, jeśli chodzi o LOL w Polsce.
A czego ty byś sobie życzył po tym właśnie przyszłym roku? To będzie taki rok, który powinien być przełomowy dla tej sceny, po tym jak skończyła się ta dwuletnia umowa Riotu z Polsatem?
Ja bym sobie życzył, w sensie jeśli chodzi o Lola, to na
tak,
pewno
Ultraligę,
bym sobie,
czy Ligę Polską i tak dalej, o to mi chodzi.
Życzyłbym sobie dużego eventu razem z publicznością, bo tak naprawdę ostatni duży event Lola, którym byłem, to był SL Mistrzostwa Polski, które były na PGA i wrażenia były niezapomniane. Na pewno, żeby był właśnie zorganizowany event offline, jeśli chodzi o LoL, jeśli chodzi o samą strukturę ligi, to myślę, że jest jak najbardziej okej. Okay. Być może polskiego finału EU Masters, jeśli chodzi o osiągnięcia, ale taka formuła, dwa splity ligi plus puchar na zimę, myślę, że jest wystarczający, żeby gracze mieli co robić, tylko na więcej eventów.
No tego chyba wszystkim brakuje, nie tylko w czasach koronawirusa, ale i właśnie normalnie, bo jakoś tak ten LOL ostatnio ucierpiał faktycznie, jeśli chodzi o eventy w Polsce.
Tak, no nie tylko LOL, tak, wszystkie gry ucierpiały.
Nie no, w czasie koronawirusa tak, ale mam jakby na myśli też ten czasy poza koronawirusem trochę wcześniej, że LOL cały czas, odkąd jest to Ultraliga, gdzieś rozgrywał się online'owo, później w studiu telewizyjnym zamkniętym bez kibiców i to chyba też trochę blokuje rozwój organizacji, no bo nie mogą się spotykać tak na co dzień właśnie na turniejach w naturalnym środowisku, a ze swoimi fanami.
Tak, no na pewno brakuje tych aktywacji i działalności z fanami. Trochę jest to utrudnione, ale no jakoś dajemy radę, tak? Też popatrzmy na to, że tylu ludzi pracowało zazwyczaj w biurach, tak? Kiedy przeszli na pracę zdalną, to jednak dowiedzieli się, że hej, nie jest wcale tak źle na tej pracy zdalnej i można dość produktywnie spędzić dzień, także myślę, że no my też jakoś musimy się dostosować do tej sytuacji i zobaczymy, co przyniesie przyszłość.
A wy podczas tej pracy zdalnej, czy tego lockdownu i tak dalej, widzicie jakiś wzrost zainteresowania Illuminar czy waszymi zawodnikami, że faktycznie teraz więcej ludzi zaczyna dostrzegać, że e-sport to fajna rzecz i gdzieś tu patrzą na te rzeczy?
To znaczy, patrząc na e-sport, na lockdown i ogólne zainteresowanie, to z jednej strony można powiedzieć, że e-sport i internet cały, ogólnie branża online trochę zyskała na tym. Pod kątem zainteresowania faktycznie dużo podmiotów, które wcześniej się interesowały e-sportem i całym online'em zaczęły się interesować. Z drugiej strony z kolei marki, które jakby stale wspierały e-sport czy tą branżę, no mogły też ucierpieć ze względu na tego koronawirusa, więc to jest takie pośrednie. Zainteresowanie na pewno większe jest. Co z niego wyniknie, to jeszcze nie można mówić. Zobaczymy, co będzie w przyszłym roku.
No No tak, bo wiadomo, że to może się trochę zmienić, jeśli chodzi o planowanie budżetów marketingowych i tak dalej. Proponuję zrobić chwilę przerwy, jakieś tam muzyczno-reklamowej, żeby chwilę oddechu złapać i po niej wrócimy do tej dyskusji i będziemy, myślę, rozmawiać o Czajku, bo no, to jest ciekawy temat, który z jednej strony wzbudził trochę kontrowersji, a z drugiej strony też szumu takiego pozytywnego wokół organizacji, więc myślę, że jest o czym rozmawiać, więc kilka minut przerwy i za chwilę wracamy.
Jasne, do usłyszenia.
Sponsorem audycji jest Totalizator Sportowy. Właściciel marki LOT to jeden z największych mecenasów polskiego sportu i kultury. Oficjalny partner Polskiej Ligi E-Sportowej, partner tytularny Dywizji Profesjonalnej oraz partner serwisu Weszło E-Sport. LOT to gry liczbowe oraz loterie pieniężne. Grając, wspierasz inicjatywy sportowe oraz kulturalne. Dzięki naszym graczom przekazaliśmy już ponad 14 miliardów złotych na te cele. Teraz gramy także dla e-sportu. Wygrywamy razem!
To był As Serwisowa, my wracamy do audycji Weszło w eSport, w której dzisiaj rozmawiamy na temat tego, co dzieje się w Illuminar Gaming, czyli polskiej organizacji, która nie tak dawno ogłosiła skład na sezon 2021, co może nie jest jakby popularne, ale na pewno chyba warte pochwalenia, że zawodnicy mogą w tym off-seasonie tak zwanym razem trenować, razem gdzieś zgrywać i przygotowywać na te poważne występy, a z nami jest Adam Kozierowski, czyli dyrektor operacyjny Illuminar. Chyba się słyszymy?
Tak, witam ponownie.
Super, nie ma problemów, słyszymy się, więc tak jak wspomniałem przed przerwą, chciałbym teraz trochę o tym Czajku porozmawiać, no bo z jednej strony być może jest to wybór oczywisty, z drugiej nie do końca i chciałem jakby poznać argumenty, dlaczego zdecydowaliście się akurat na tego zawodnika, dlaczego w twojej głowie on był takim pierwszym wyborem. Coś chyba cię słabo słyszę, nie wiem, czy jakieś problemy mamy. Sekunda, już tu nasz realizator sprawdzi.
Chyba okej.
Okay. Chyba coś cię ciszej słyszę, ale nie wiem, czym to jest spowodowane. Czy sekunda, może coś się tu na linii po prostu poprzestawiało. No spróbujmy teraz, czy słyszymy się dobrze?
Halo?
O, teraz jest okej, okay. Dobra. To możemy kontynuować, możesz odpowiadać na pytanie.
Jeśli chodzi o Czajka, to na pewno poprzedni sezon w jego wykonaniu był bardzo dobry i zwrócił na siebie uwagę, czy też występ na indywidualny na Wieczorze Gwiazd, też MVP, tak, bardzo ładnie się tam pokazał w różnych konkurencjach. Znaczy najważniejsza dla nas była jednak tam indywidualna, więc na pewno tutaj też określany był mianem Baby Capsa, tak, czyli tego młodego polskiego Capsa polskiej sceny. Też patrząc na rynek midlanerów w Polsce, no nie mamy za dużo do wyboru, tak? Mieliśmy Warsiego, który był u nas, tak? Mieliśmy midlanerów Ago czy Kick. Zostali wolni Hit i tak dalej, ale z drugiej strony Czajek jest takim jedynym, który mi przychodzi na myśl, polskim midlanerem młodym, perspektywicznym, który faktycznie może się jeszcze bardziej rozwinąć i dlatego padł na niego wybór. Dodatkowo też znamy się prywatnie już dobrych parę lat, więc znałem go z charakteru i wiedziałem też, jakim jest człowiekiem, troszkę jakim jest graczem, więc dlatego też taka propozycja była z mojej strony.
Mówi, że w Polsce jest mało tych midlanerów, ale myśleliście może o tych zagranicznych zawodnikach, których już w waszych barwach oglądaliśmy wcześniej?
Chcieliśmy mieć full polski skład, dlatego też padł wybór na niego.
A to wynika z tego, że po prostu tamten eksperyment nie do końca się sprawdził, czy z jakichś innych założeń?
Może nie do końca dlatego, bardziej patrzę też przez to, że jeżeli byśmy chcieli brać zagranicznych zawodników, to wydaje mi się, że para to jest takie minimum, żeby też nie była osoba osamotniona, tak jak był Kuba Noi w pierwszym spicie, bo faktycznie wtedy no czuć było, że on jest taki odosobniony przez to, że jednak jest tym importem, mówiąc brzydko, a tutaj faktycznie wchodziło w grę zmiana jednego zawodnika, dlatego też zdecydowaliśmy się na pewno na Polaka.
Jest to zrozumiałe. A jak trudno było przekonać Czajka?
Wyjątkowo łatwo, znaczy przekonywać, w sensie nikt nie przekonywał, bardziej to wyglądało tak, jak już mam zdradzać kulisy, że oczywiście odezwaliśmy się do Popy najpierw, czy możemy porozmawiać, nie było z tym problemu. Przedstawił zaprosić na rozmowę z Czajkiem, ja trener i też kapitan, czyli Tabasco. Będą przedstawił mu wizję drużyny, jak chce budować skład, co chce robić i tak dalej. Ja też porozmawiałem z nim jakby o tak, co my mu możemy oferować jako organizacja, też czego będziemy oczekiwać. No i też oczywiście dostał czas, żeby się zastanowić. Też to nie było tak, że hej, składamy ci ofertę i teraz ją przyjmujesz albo do widzenia, tak? Tylko spokojnie mógł się ogłosić, popatrzeć, czy dostanie jakieś inne oferty i dopiero wtedy podjął decyzję, z którą są osoby, które się nie zgadzają, ale z drugiej strony mi się wydaje, że dobrą decyzję podjął, tak patrząc czysto obiektywnie.
No ale dlaczego tak? W sensie, no bo te zarzuty różnych osób wynikały z tego, że według nich mógł jeszcze chwilę poczekać, aż no, wszędzie się ten sezon skończy, jak inne drużyny też z innych krajów będą te zmian dokonywać w składzie. I dlaczego uważasz, że jakby bez sensu było to, żeby on czekał trochę dłużej i być może dostał lepszą ofertę? No bo jakby teoretycznie jest to możliwe.
Tak, z jednej strony tak, z drugiej strony... Nie dostał takowej oferty, też jakby patrzmy przez pryzmat taki, że u niego gra za granicą odpadała z tytułu tego, że jest uczniem i jakby szkoła jest może nie priorytetem, ale na pewno jest na równi z graniem. Nie wiem dokładnie, to bardziej sam człowiek musiałby się wypowiedzieć, czy jak traktuje szkołę. Wydaje mi się, że akurat dla mnie jest to dość ważny aspekt, jeżeli faktycznie chcę szkołę ukończyć, więc gra za granicą... Nie wchodziła w grę. I teraz patrząc na pompę zeszłoroczną, to była drużyna top 3, która przegrywała na KIK, tak, w serii, i przegrywała na AGO, czyli powiedzmy była tym top 3 Polski. Pompa się trochę rozeszła, tak, bo wiemy, że tam top laner Simiwak poszedł do Hiszpanii, inni gracze też próbują się gdzie indziej. I teraz pytanie jest na takie, czy Pompa nadal byłaby tym top 3 drużyną w Polsce. Też musimy brać pod uwagę to, że nie jestem przekonany, ale wydaje mi się, że jakby rygor treningowy AGO i podejście do tego, bo oni mają ten wyścig, że muszą być top 1, muszą dostać się na Masters, też zwyciężyć teraz to Masters, jednak poprzeczka jest wysoko, to zastanówmy się głęboko, czy na przykład AGO by chciało Czajka, który jednak jest ta szkoła, tak? I nie jest w stanie się poświęcić 100% graniu. Też musimy spojrzeć na to, że nie wiem, jakie składy będą w tym sezonie, tak? Czy AGO zostanie w tym samym składzie, czy KIK zostanie w tym samym składzie. Ja mogę teraz rzucić losowo, że nie wiem, jesteśmy składem na top 3, ale ciężko powiedzieć, którzy będziemy, nie znając innych drużyn, tak? Więc tak naprawdę wydaje mi się, że dobrą decyzję podjął, patrząc na to, że jakby u nas też są uczniowie, Melonik czy Odi, i faktycznie jakby też respektujemy to, że ma tą szkołę i możemy to wszystko zgrać, a też no, nie powiedziałbym, żebyśmy byli złą drużyną i to by dla niego krok do tyłu, bardziej to jest dla niego możliwość poszerzenia horyzontów, bo długo był jakby pod bacznym okiem Zeturala, teraz może spróbować innej trenerki i wydaje mi się, że on tylko może na tym zyskać, tak? I jeszcze jako jeszcze mocniejszy zawodnik potem wypłynąć za granicę.
Mhm. A wracając do tej szkoły, jak wy sobie właśnie radzicie z tym, że niektórzy zawodnicy muszą chodzić do szkoły, czy mają zajęcia zdalne, bo wiadomo, że teraz ta sytuacja jest inna, czy to bardzo się różni od takiego trybu treningowego, kiedy ma się zawodników, którzy skupiają się tylko na tej grze?
To znaczy, teraz zazwyczaj jest taki schemat, że trenuje się dwa bloki treningowe, bo bloki treningowe są od 15 bodajże, nawet niektórzy od 14 zaczynają. I faktycznie jakby wtedy treningi są ustawiane pod drużynę, czyli w zależności od tego, jak kończą lekcje. No teraz mają nauczanie zdalne na zmianę z nauczaniem w szkole, jak będzie za miesiąc, nie wiemy. Także no, treningi są po prostu ustawiane pod to, tak, ale jakby zawsze sobie radziliśmy z tym, czy też ze stałym składem, gdzie grał Kasztelan i Repson, tak samo była szkoła, były studia i nie było z tym problemu, także myślę, że można jak najbardziej poradzić sobie z edukacją przy trenowaniu, po prostu kwestia godzin, można też i czy od 17 bloki umówić treningowe, także na pewno to nie jest jakąś dużą przeszkodą.
To też pokazuje, czy jest takim przykładem dla ludzi, czy młodych graczy, którzy często myślą o tym, żeby te szkoły rzucić, bo zarabiają, nie wiem, 5000 zł i myślą, że już chwycili Pana Boga za nogi i można faktycznie rzucić szkołę, poświęcić się graniu, bo za 5 lat ja będę zarabiał 20000 dolarów i tak dalej. Na takich przykładów było bardzo dużo. Później wiadomo, jak to się kończyło, więc tutaj Illuminar pokazuje, że się da, więc tylko trzeba brać przykład i tyle.
Tak, znaczy ja trochę pójdę przykładem i powiem, jak to wyglądało u mnie w szkole. W ogólniaku miałem dziewczynę, która bardzo tam wysoko zajmowała miejsce, jeśli chodzi o sztuki walki, i tam była wicemistrzynią Europy bodajże. No i faktycznie padały te pytania ze strony nauczycieli, czemu ona do tej szkoły chodzi, bo to była dość dobra szkoła. Z wysokim poziomem, jednak dużo absorbowała czasu, skoro mogłaby na przykład pójść do gorszej szkoły i poświęcić się temu sportowi na 100%. I dziewczyna mówiła, że no tak, no kariera sportowca jest i jutro może jej nie być, tak? A to, że się nauczy czegoś, tak, zostanie jej ta wiedza, no to zostanie do końca życia, czy ta edukacja, tak? I będzie mogła ją wykorzystać zawsze. Także wydaje mi się, że dopóki nie jest się tym graczem faktycznie to on top, gdzie nie ma czasu na nic innego poza graniem, a to myślę, że każdy jest w stanie znaleźć czas i pogodzić zarówno granie profesjonalne, czy też semiprofesjonalne z nauką i przynajmniej ten to takie podstawowe kształcenie w cudzysłowie, czyli maturę mieć, tak?
Mhm. To bardziej, że nauczyciele coraz bardziej rozumieją to, że jakby nie tylko sport zajmuje czas uczniów, ale też e-sport, bo przecież mamy coraz więcej klas e-sportowych, coraz więcej tego e-sportu w szkołach i coraz jakby większe rozumienie tej branży, więc jakby nie ma powodu, żeby iść drogą na przykład Starka, który stwierdził, że mając profesjonalny kontrakt w CS-ie zrezygnuje ze szkoły, a teraz nie ma ani szkoły, ani kontraktu i no nie zapowiada się, żeby to drugie miało się zmienić, więc na pewno warto iść w tę stronę.
Tak, no.
No, chciałeś coś powiedzieć, to nie przerywam.
Tak. Chciałem mówić, że ja akurat jestem dość twardo stąpającą osobą po ziemi. Także no, dla mnie na przykład szkoła byłaby top jeden, na pewno priorytetem, i potem dopiero coś innego, ale no, w zależności od gracza tak naprawdę. I wydaje mi się, że tak czy siak, czy zarówno czy się szkołę bardziej ceni, czy tą grę profesjonalną, to można te dwie rzeczy pogodzić. I jedna względem drugiej aż tak mocno nie ucierpi.
No tak, warto mieć też plan B. Tak jak wspomnieliśmy, Czajek to młody zawodnik, wciąż ma jakieś już doświadczenie w tym LoLu, jest perspektywistyczny. A jak wy do niego podchodzicie jako zawodnika, w sensie to jest taki zawodnik, którego ściągacie na wiele lat, czy to jest zawodnik, którego ściągacie na rok, ale z taką nadzieją, że za rok go sprzedacie na przykład do LEC za grube dolary?
Znaczy... Nie jest to żadną tajemnicą, że no raczej nie bierzemy Czajka na jeden sezon, także to jest jakby dłuższa stabilizacja dla niego i dla nas, ale też nie mam zamiaru go, że tak powiem, od razu za rok, jak się skończy, czy za pół roku, jak będzie zbliżał się kontrakt końcowi, to wypychać go na siłę za granicę, tak? Czy też teraz na przykład, jeżeli by się zdarzyła okazja, że dostanie nagle pod koniec roku ofertę od Akademii LEC, no to przecież nie będę blokował młodego chłopaka w spełnianiu swoich marzeń, tak? Tylko będziemy rozmawiać po prostu z tą akademią, żeby poszedł tam oczywiście, jeżeli będzie chciał. To też nie o to chodzi, tak? Że myśmy go przyklepali, on jest nasz. Także myślę, że to najbardziej zależy od niego, jakiego kariera się potoczy. Od naszej strony na pewno ma wsparcie, żeby go promować zarówno pod kątem właśnie marketingowym, czy też jako sportowca, a to, co może pokazać na boisku w cudzysłowie, czyli w grze, no to zależy od niego i od trenera.
A da się to połączyć w takim sensie, że w momencie, kiedy zgłasza się ta Akademia LEC gdzieś pod koniec roku i chce Czajka, to i on na tym zyska, no bo pójdzie do bardziej znanej drużyny, pewnie do bogatszej drużyny za wyższy kontrakt, a z drugiej strony, czy wy jako organizacja jednocześnie będziecie w stanie na tym zyskać? Jakby da się to na tym etapie połączyć, że faktycznie dwie strony mogą zyskać i bez właśnie takiego trzymania na siłę?
Znaczy, mi się wydaje, że to kwestia jest indywidualna, w zależności jaka to będzie oferta, jak to będziemy rozpatrywać, czy my na tym zyskamy. No, nie wiem, czy na tym zyskamy, stracimy zawodnika, tak, z którym, że tak powiem, wiążemy przyszłość, więc nie wiem, czy do końca to jest nasz zysk i czy jesteśmy w stanie to przeliczyć na pieniądze jakiekolwiek, ale no myślę, że to kwestia po prostu rozpatrzenia danej oferty i jak to będzie wyglądać.
A na tym etapie ty możesz powiedzieć, czy ten zatrudnienie Czajka wiązało się z wykupieniem go, czy on po prostu miał zakończony kontrakt i wzięliście go, w cudzysłowie mówiąc, za darmo?
Znaczy, no to chyba nie jest tajemnica, że jakby gracze Pompy mieli wolną rękę za doszukanie drużyny, więc tutaj miły gest ze strony Nitro i także nie było z tym problemu, jeśli chodzi o przejście. Także był wolnym graczem.
No bo czasem jest tak, że mają wolną rękę co do szukania drużyny, ale trzeba wpłacić pieniążki organizacji, więc stąd też moje pytanie. Ale wszystko jasne. Chciałem jeszcze zapytać właśnie o ten moment ogłoszenia właśnie Czajka, czy moment ogłoszenia całej drużyny, no bo to był pełny skład wtedy ogłoszony. Ty widzisz więcej właśnie takich reakcji sceptycznych, czy mimo wszystko entuzjazmu co do przyszłości waszej drużyny, jeśli chodzi o tą reakcję społeczności?
Wiesz co, mi się wydaje, że reakcja społeczności tak ogólnie była bardzo dobra, tak? Wszyscy się ucieszyli z tego, że Czajek będzie midlanerem na przyszły sezon. Niektórzy zagorzali, fani może, którzy oczekiwali, że Czajek znajdzie się nie wiadomo jakiej akademii, jakiej drużyny, czy też może od razu do LEC, to mi się wydaje, że za szybko wypuszczenie gracza, kiedy nie jest gotowy, też nie jest takie dobre, bo okej, gdyby Czajek dominował polską ligę faktycznie i gdyby był w topowej drużynie typu jak Czekolad w Rogue. Czy Czekolad jest gotowym graczem na LEC? Czy na... jest, bo jest w najlepszej akademii, tak, która wygrała Masters. Czy Czajek byłby gotowy pójść do jakiejś topowej akademii LEC? Tego nie wiem, czy byłby gotowy, czy na przykład jeszcze potrzebuje tego czasu. To możemy przytoczyć na przykład... Sinkrofa, który miał okazję wystąpić w wtedy jeszcze LCS-ie w Origen i mi się wydaje, że Kuba też jest świadom tego, że to było trochę dla niego za wcześnie i mogło na przykład sprawić złe wrażenie, czy jego wystąpienie, czy całej drużyny. Gdyby na przykład poszedł tam, nie wiem, rok później, czy pół roku później, mogłoby zupełnie to inaczej wyglądać, więc też jakby musi wiedzieć, kiedy jest jego moment na to zapuśnięcie.
No to myślę, dobry wniosek jest na to, więc może jeszcze warto, żeby poczekał. A jakie wy macie plany w stosunku do tej drużyny, już kończąc ten temat składu, w tym sensie, że mówiłeś o EU Masters, że jakieś to są cele i tak dalej, ale to będzie tak, że jeśli w kolejnym splicie oni nie dostaną się do EU Masters, to już szukacie nowych rozwiązań, czy to jest projekt długoterminowy, że faktycznie gdzieś, nie wiem, kolejny, że jakby to jest projekt pod nazwą 2021 i bierzecie pod uwagę dwa splity, a niekoniecznie jeden, na przykład nieudany?
Nie no, my jesteśmy już z graczami w większości związani ponad rok wszystkimi, poza Czajkiem. Tak samo z Bezumem, z Tabasco trochę krócej, ale jednak wcześniej miał Duwi Luminar, więc można powiedzieć, że jesteśmy związani dłużej. Także myślę, no jeżeli się noga powinie i też zobaczymy, jak to będzie wyglądać, no to będziemy rozpatrywać to, jak wygląda, co może być lepiej, co może być gorzej. Tak tutaj jakby decydujący jest mimo wszystko głos trenera, któremu akurat daję pełne zaufanie, bo zna się na rzeczy i to nie jest tylko moja opinia, ale też innych osób ze środowiska, że jednak Bezum prezentuje wysoki poziom, jeśli chodzi o swoją pracę i podejście. Też to, co go wyróżnia od innych trenerów, to że bardzo dużo uwagę przykłada do takich rzeczy mikro, jeśli chodzi o grę, czyli indywidualną grę gracza. Czasem potrafi siedzieć z zawodnikiem pół wieczora czy pół dnia nad jednym zagraniem, czy prowadzeniem jednej linii, czy jakimiś takimi mniejszymi zagrywkami, żeby był lepszy. To plus dla niego. Także mi się wydaje, że jakby to, co się będzie działo ze składem, to owszem, to też zależy od tego, jakie będą wyniki, ale też zależy od graczy, tak, i ofert, które będą odpływać. W sensie e-sport jest na tyle dynamiczny, że nie jestem w stanie powiedzieć, co będzie za pół roku, nie jestem w stanie powiedzieć, co będzie za dwa tygodnie. W 100%, tak?
No tak, ale zdarzają się sytuacje, tak jak teraz na przykład w Counter-Strike'u z Cloud9, że kontrakty są podpisane chyba na 3 lata. Więc bardziej pytam pod tym kątem, czy wy gdzieś właśnie podpisujecie dłuższe kontrakty, krótsze, bo to, co was wyróżnia, to na pewno to, że no, zawodnicy mają kontrakt w off-seasonie, czego no, inne organizacje aż tak często nie stosują.
No tak, u nas na pewno, w sensie nie są to kontrakty tylko na sezon, tylko na cały rok. To myślę, że taki standard teraz, najkrótszy, który podpisujemy, to jest rok, także, także na pewno mogą się czuć bezpieczni gracze i będą mieli miejsce w drużynie.
No to dobra informacja na pewno. Myślę, że ten temat Iluminar wyczerpaliśmy, mamy kilka minut, więc tak na koniec chciałem cię też zapytać o ten gorący temat obecnie na scenie League of Legends, czyli Mistrzostwa Świata. Wiemy o tym, że Polak powalczy w półfinale, powalczy o finał, o powtórzenie tego, czego dokonał w zeszłym roku, czyli zajęcia minimum drugiego miejsca. Na tym etapie możesz powiedzieć, albo jakie ty masz typy co do występu Jankosa i G2, czy oni ponownie zagrają w finale i czy no, po raz pierwszy Jankos ten puchar Worldsów wzniesie?
Nie wiem, szczerze mówiąc, bo bardzo liczyłem na Fnatic ostatnio i niestety nie udało im się przejść. I jakbym miał patrzeć na obecną może formę G2 i na to, jak wyglądają, to na pewno są drużyną, która najbardziej bawi się, jeśli chodzi o grę i faktycznie cieszy się z tego grania, ale no takiego głównego rywala chyba bym to PESport postawił, pomimo że na Fnatic prawie przegrali, to dla mnie są takim mocnym faworytem obok G2, a co przyniesie finał, no dla mnie to jest forma dnia, tak? W sensie cały sezon, pracę przez cały rok sprowadzamy do jednej serii, także na razie bym te drużyny chyba postawił na równi.
Czyli jakby mówisz, że G2 przejdzie półfinał? Bo jest tam też chyba różne głosy.
Myślę, że tak. Tak, no myślę, że im się uda mimo wszystko, a co będzie w finale, no to wiadomo, że jest nadzieja, że jednak G2 wygra, ale co będzie, no to zobaczymy.
No to byłoby, to zwycięstwo Jankosa byłoby też dobre chyba dla całej polskiej sceny, też w pewnym sensie dla waszej organizacji, no bo zainteresowanie LoL-em wtedy by się wzrastało, ludzie szukaliby informacji tutaj tych lokalnych.
Tak, no na pewno. Znaczy Jankos już tak bardzo dobrą robotę wykonał, jeśli chodzi o promocję LoL-a i w Polsce, i tak naprawdę całej Polski w Europie. No mamy trzech typowych leśników, tak, europejskich z naszego kraju, także jak najbardziej dobra robota, może być tylko lepsza. No i faktycznie może przez to, że mamy takie sukcesy Jankosa i polskich leśników, to jednak i teraz sukces Agorok na EU Masters, to coraz więcej oczu będzie zwróconych na nasz kraj i coraz więcej zawodników zobaczymy w tych wyższych ligach.
Oby tak było. Tym optymistycznym akcentem myślę, że możemy zakończyć, żeby 2021 rok był jeszcze lepszy niż ten pod kątem oczywiście wyników, bo wiadomo, że pod kątem ogólnej sytuacji na świecie no to chyba gorzej być nie może, ale nie ma co kusić losu. Dzięki ci bardzo za rozmowę, no i powodzenia z tym składem w 2021 roku. Trzymam kciuki, żeby wszystko się udało.
Dzięki bardzo, do usłyszenia.
To był Adam Jotosza Kozierowski, czyli dyrektor operacyjny Iluminar Gaming, które zakontraktowało już skład na 2021 rok, ogłosiło to jako pierwsze w naszym kraju, więc można już gdzieś śledzić poczynania tego zespołu. Pierwszy występ nie do końca udany, no bo odpadnięcie z otwartych kwalifikacji do Pucharu Polski, no ale to dopiero po kilku wspólnych dniach, więc nie ma co gdzieś tam wniosków wielkich wyciągać. Kolejne szanse na jakieś tam obejrzenie w akcji Iluminar będą w najbliższych dniach, więc warto śledzić i obserwować, jak ten zespół radzi sobie z nowym zawodnikiem. To już koniec audycji na dzisiaj. Ja zapraszam na piątkową audycję o godzinie 15:00. Tam już porozmawiamy więcej właśnie na temat ten, którym kończyliśmy dzisiejszą audycję, czyli na temat Worldsów, Mistrzostw Świata w League of Legends. Mamy no, nadzieję na historyczny sukces, na drugie zwycięstwo Polaka w Mistrzostwach Świata, bo czekamy na powtórzenie tego zwycięstwa od 2011 roku, kiedy Szuszej po raz pierwszy wzniósł Puchar Mistrzostw Świata. Oczywiście wtedy te Mistrzostwa Świata nieco inaczej wyglądały, były na mniejszą skalę, mniej ludzi grało w League of Legends, więc no, zwycięstwo, na które Jankos czeka, na które czeka cała e-sportowa Polska, na pewno miałoby dużo, dużo większe znaczenie i miałoby też wpływ na to, że ten e-sport nieco jeszcze się rozwinie, więc no, warto śledzić. W sobotę G2 eSports gra półfinał. Finał, jeśli faktycznie awansuje, no to będzie dopiero za tydzień, więc śledźcie weszło.pl, tam na bieżąco o tym informujemy. Ja jeszcze raz za dzisiaj dziękuję i do usłyszenia w piątek. Cześć.
Sponsorem audycji jest Totalizator Sportowy. Właściciel marki LOT to jeden z największych mecenasów polskiego sportu i kultury. Oficjalny partner Polskiej Ligi E-Sportowej, partner tytularny Dywizji Profesjonalnej oraz partner serwisu Weszło eSport. LOT to gry liczbowe oraz loterie pieniężne. Grając wspierasz inicjatywy sportowe oraz kulturalne. Dzięki naszym graczom przekazaliśmy już ponad 14 miliardów złotych na te cele. Teraz gramy także dla eSportu. Wygrywamy razem.